tajemnice Pomorza.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. W dzisiejszych tajemnicach Pomorza przyjrzymy się katastrofom budowlanym z przeszłości. Więcej o nich opowie dr Piotr Samul, ale nim o walących się budynkach, słów kilka o technikach murarskich.
Jeżeli chodzi akurat o techniki murarskie budowlane tutaj na Pomorzu, to one są, jeżeli chodzi o gotyk, związane niemal wyłącznie z cegłą i właśnie z zaprawami wapiennymi. To się tak składa, że budownictwo kamienne, romańskie, wcześniejsze nie zdążyło u nas tak naprawdę na dłużej zagościć. W Gdańsku mamy tak naprawdę jeden relikt ustalony, tak, kościoła świętego Mikołaja pod halą targową. Natomiast już w XIII wieku zarówno wzorce romańskie z oliwy, z zespołu dominikańskiego, jak i potem już te wzorce gotyckie, no to one są ceglane. Tak się składa, że problemem był zawsze transport. To znaczy, o ile cegłę z gliny można było wyrabiać, oczywiście jeżeli miało się odpowiedni przywilej pana terytorialnego, najpierw księcia, potem krzyżacki, można było wyrabiać na miejscu, o tyle problemem była rzeczywiście zaprawa. Importowano kamień wapienny, mielono go, wypalano następnie w piecach, przeważnie w tych samych piecach, w których palono cegły, i wyrabiano samą zaprawę. Oczywiście w tych zaprawach są elementy też organiczne, zresztą to bardzo pomaga też przy datowaniu, ponieważ jest cały proces datowania też poprzez proces C14, metodą radiowęglową tych zapraw, natomiast to nie decyduje zupełnie o ich wytrzymałości. To chodzi po prostu o właściwe proporcje wapna, kruszywa, piasku i wody, która jest odpowiednio rozrabiana, dobrze rozrabiana, no i to tak naprawdę przez te stulecia razem z dobrze wypaloną cegłą pozwalało obiektom stać. W Gdańsku w XIV, w XV wieku tak naprawdę kamienie używano już głównie do fundamentów, do ław fundamentowych, czy one znajdowały się w szalunkach, czy były budowane już na zaprawę właśnie tą wapienną, czy wapienno-glinianą, bo też taka mieszanka występowała też z uwagi na warunki wodne, żeby uniknąć penetracji fundamentu przez wodę. Więc to oczywiście się pojawia, natomiast problemem był import, głównie ściągano wapień ze Skandynawii.
Katastrofy. O nich będziemy mówić dzisiaj. Te katastrofy budowlane, jakieś takie spektakularne się zdarzały w przeszłości, no bo Bazylika Mariacka, kupa cegieł, stoi.
Stoi, ale jeżeli pan spojrzy właśnie na chociażby prezbiterium Bazyliki Mariackiej, no to mamy tam bardzo, bardzo smukłe filary, które właściwie ten współczynnik smukłości, można powiedzieć, że dzisiaj byłby nawet niepokojący dla niektórych konstruktorów. I one po II wojnie światowej, kiedy były częściowo zawalone sklepienia, ten układ był niestabilny, jak wiadomo, spłonął dach, więc obawiano się wyboczeń i zawalenia się, wychylenia, potem zawalenia takiego filaru. Część tych filarów została złapana w koszulki żelbetowe. Postarano się spiąć taki filar po to, żeby to uchronić, chociaż to jest oczywiście rzecz nowa. Podobną sytuację mieliśmy przecież swego czasu, trochę z innych powodów, nie z powodu smukłości, tylko penetracji przez wodę i przemarzania i zniszczenia struktury filarów w kościele świętych Janów. Przecież Kościół Świętych Janów też był naprawiany właśnie z tego powodu. To są rzeczy niedawne, związane z wydarzeniami wojennymi, uszkodzeniami. To nie jest może temat właśnie do końca związany tylko z właśnie średniowieczem. Natomiast w średniowieczu oczywiście też awarie się zdarzały. Najbardziej spektakularną było zawalenie się dużej części korpusu nawowego, ściany północnej, rzędu pięciu filarów, kościoła franciszkańskiego, czyli Świętej Trójcy w Gdańsku. Tam była sytuacja taka, że franciszkanie przybyli stosunkowo późno do Gdańska po 1419 roku, po wojnie 13-letniej, czyli tutaj przypominając po roku 1466, kiedy Gdańsk najpierw spłacał długi, ale potem już ta nowa pozycja w Rzeczpospolitej spowodowała, że miasto się niesamowicie bogaciło i to było związane z ruchem budowlanym, więc ten kościół franciszkański właśnie wówczas w latach 80-tych, 90-tych zaczęto bardzo mocno i klasztor rozbudowywać i nagle w 1503 roku wichura i też prawdopodobnie zbyt smukłe proporcje filarów, to możemy podejrzewać po badaniach architektonicznych częściowo robionych w kościele, spowodowała, że ten kościół częściowo runął i został pospiesznie, szybko w ciągu kolejnej dekady odbudowany, tak? Bo pamiętajmy, że ten kościół, który dzisiaj mamy, No to to jest to stale w prezbiterium, czyli kościół już istniał, tak? To jest tam 1509, 1510, 1511 rok. Kaplica świętej Anny nieco wcześniej, po 1507 już budowana, tak? Natomiast te sklepienia około 1514 wznoszone przez warsztat, zresztą przybyły z Saksonii. I ten kościół powstał niesamowicie szybko, po tej katastrofie został odbudowany. Zresztą jest drugą pod względem wielkości świątynią Gdańska po kościele mariackim. Trudno ocenić to, że trochę to zmarnowana inwestycja, bo przecież służy nam wszystkim do dzisiaj. Natomiast pamiętajmy, że niedługo potem pojawili się tyranie, tak, ten klasztor bardzo szybko opustoszał, został przekazany Radzie Miasta, tam urządzono potem w klasztorze gimnazjum akademickie, więc on gdańszczanom służył, no ale już w zupełnie innych warunkach niż według tych planów ludzi, którzy to wznosili właśnie na początku XVI.
I tam jedna katastrofa budowlana jedna miała duża, miejsca, tak. Jedna duża miała miejsce i już później nic się nie działo.
Znaczy nie. W ostatnich latach też tam był problem związany ze stosunkami wodnymi. To zostało rozwiązane bez jakichś większych prac inżynierskich, ale poddano kościół monitoringowi. Chodziło bowiem o to, że w Gdańsku bardzo różna jest sytuacja, jeżeli chodzi o stosunki wodne, tak? I teraz chodzi o to, że te historyczne wielkie obiekty, jak Kościół Mariacki, Kościół Świętego Mikołaja, właśnie Kościół Świętej Trójcy, one generalnie stoją na stabilnych, głęboko posadowionych fundamentach. Problem polega na tym, że nie zawsze te fundamenty, one nie mają nic wspólnego oczywiście z palowaniem, bo palowana nie to jest Wyspa Spiszów, to jest wiele kamienic nad Motławą, tak? Tam znajdują się takie fundamenty z tymi słynnymi drewnianymi dębowymi palami. Natomiast te kościoły to były zbyt masywne konstrukcje, żeby w ten sposób je posadawiać. I w związku z tym pojawiał się zawsze, czy tym elementem ryzykownym konstrukcyjnie były filary. No bo filar w przeciwieństwie do takiego muru nie jest to fundament ciągły, tam nie jest spięty łękami konstrukcyjnymi, tylko jest po prostu taką stopą w jednym miejscu i wiadomo, że jakaś tam imperfekcja w jednym miejscu, jakiś problem z posadowieniem punktowy, tak? I tak wpływał na bezpieczeństwo konstrukcji historycznie. W kościele Świętej Trójcy na szczęście czegoś takiego nie było, ale jeżeli byśmy spojrzeli, właśnie wrócili do kościoła Świętych Janów, to tam właśnie problem pojawia się na tym, że w prezbiterium, oczywiście to też jest dzisiaj sytuacja stabilna, ale historycznie, jeżeli spojrzymy, to w XVI, w XVII wieku ta ściana wschodnia kościoła świętego Jana przecież zaczęła coraz bardziej uciekać.
No właśnie, ponad ona zaczęła się odchylać, tak, i można to zaobserwować, tak, dzisiaj. Strony,
tak, każdego z naszych słuchaczy, który by odwiedził zaułek Zachariasza Zapio, to może tam zobaczyć właśnie ponadmetrowe wychylenie tej ściany, dostawione w drugiej połowie XVII wieku przez takiego gdańskiego budowniczego Ranisza, dodatkowe przypory, które podpierają tą ścianę, no i zdjęte szczyty. Ponieważ jeżeli sobie wyobrażymy, ściana wschodnia kościoła świętego Jana miała dokładnie podobną kompozycję, chociaż oczywiście mniejsze, zachowując proporcje, jak ściana kościoła mariackiego. Czyli co powinniśmy mieć tam na samej górze? Szczyty. I tych szczytów gotyckich już nie ma, bo zostały właśnie w XVII wieku rozebrane w związku z wychylaniem się tej konstrukcji. Więc tutaj jest to kościół najbliżej położony Motławy i tutaj rzeczywiście dużym problemem była kwestia posadowienia, czyli tych grząskich gruntów nad samą rzeką. Co więcej, właśnie w XVII wieku mamy zachowane też projekty wymiany fundamentu, właśnie metodą już, można powiedzieć, nowocześniejszą, czyli próba zabicia wtórnie takiego fundamentu pośredniego w postaci tych pali drewnianych pod istniejącym filarem.
Próbowano je tam wcisnąć pod...
No, wcisnąć to jest źle powiedziane. Wyglądało to w ten sposób, że podpierano całe te arkady, tak, podpierano filar i kiedy to wszystko było podparte rusztowaniami drewnianymi, wtedy można było wykonać wymianę samego filaru. Zresztą do dzisiaj tak by to wykonywano, tak? Znaczy trzeba było budować najpierw zastępczą konstrukcję, która przejęła ten cały ciężar budynku i wtedy można było właśnie rozebrać dół, wcisnąć to i wymurować od nowa stopę fundamentową i tego typu próby w kościele tam były podejmowane. Zresztą skutecznie wówczas, po latach te prace musiały być powtórzone już nowoczesnymi technologiami, już przez współczesnych inżynierów.
To mamy kościół Świętej Trójcy, kościół Świętego Jana. Bazylika mariacka z kłopotami.
Ale niewielkimi.
Ale niewielkimi, tak. Ale jednak i to raczej powojennymi. Jak
tak, tak, nie, to zupełnie. Kościół mariacki jest bardzo wysokiej klasy, warsztat to wznosił i tam można powiedzieć, że właśnie o jakości tego warsztatu świadczy chociażby smukłość tych filarów. To znaczy, gdyby to był warsztat niedbający tak o jakość wykonania ich, to wiadomo, że to by już tyle mogło nie stać. Ciekawa rzecz jest taka, jeżeli byśmy zakładali właśnie tą ucieczkę przed zbyt grząskim gruntem, to mamy dokładnie coś takiego z kolei w kościele świętych Piotra i Pawła. Też na Starym Przedmieściu, tylko bliżej Motławy przy La Stadii, też teren grząski. I tam rozbudowa prezbiterium, czyli tej części wschodniej najbliżej rzeki, została zarzucona. A z czasem te ściany, które były obudowane, planowanego halowego, trójnawowego prezbiterium, zostały rozebrane i zostaliśmy z tym obecnym, które jest znacznie niższe niż reszta kościoła. Nie była ta jedyna zarzucona budowa, no bo z kolei jakbyśmy mieli się znowu przyjrzeć innym przypadkom, no to mamy też obiekt, który jest znany, trochę tajemniczy, czyli plac przed kościołem świętego Józefa. Dawniej kościół świętego Eliasza Elizeusza, kościół karmelicki, sami karmelici pierwotnie na Młodym Mieście lata 90. XIV wieku, przeniesieni na Stare Miasto po roku 1464. I oni rozbudowują ten kościół, budują najpierw prezbiterium. Tutaj mamy dosyć precyzyjne informacje, głównie dzięki kronice Kaspra Weinreicha i wiemy, że ten kościół powstaje do roku mniej więcej 1496. 1500 rok to jest bodajże konsekracja już ostatecznie prezbiterium, dużego prezbiterium. Natomiast później następuje rozbudowa korpusu nawowego, który podobnie do innych gdańskich świątyń, zarówno parafialnych, jak i zakonnych, jest planowany jako trójnawowa hala. Tylko że ta budowa nigdy nie doszła do końca. Znowu tutaj się nam pojawiają się problemy finansowe, reformacja i to, że chociaż klasztor pozostał karmelicki, czyli katolicy tam pozostali, to tak naprawdę pozostali, ale z niewielką rzeszą wiernych, czy tych, którzy mogliby to finansować w drugiej połowie XVI wieku i tak dalej. I to spowodowało, że ta budowa została zarzucona przez blisko 200 lat. Ten kościół niedokończony stał. Mamy znany taki widok sztokholmski z roku około 1600, czy są znane te weduty Antona Mellera z końca XVI wieku i tam możemy zobaczyć, że istniała cała północna nawa z filarami, arkadami i dachem. I pod tym dachem w XVII wieku z pewnością pojawiły się też domki, ponieważ zakonnicy musieli z czegoś żyć i oni rzemieślnikom, różnym innym ludziom tam pospólstwu odnajmowali przestrzeń tej niedokończonej nawy kościoła, która formalnie kościołem nie była, zabudowywali ją i to sobie stało. Tylko że nasze warunki atmosferyczne, tak, cegła ma to do siebie, że chłonie wodę, tak, chłonie wodę, ta woda zamarza, to wszystko pęka, no i traci swoje właściwości techniczne, wytrzymałość i finał tego jest taki, że to trzeba było rozebrać. I tutaj znowu władze miasta zmusiły zakonników pod koniec XVII wieku, po 1695 roku, do rozbiórki. Do rozbiórki tych elementów tego kościoła, bo to po prostu waliło się na głowę tym ludziom, którzy mieszkali pod filarami tego kościoła.
A kościół świętego Mikołaja, tam udało się tę sytuację opanować, ale rozumiem, że przez lata kłopotu tam nie było. On się pojawił dopiero niedawno.
Nie. To jest bardzo skomplikowana sprawa z kościołem świętego Mikołaja, bo tak naprawdę tam kłopoty prawdopodobnie, w sensie jakieś konstrukcyjne, były już u zarania. Jeżeli pan by się przyjrzał emporze organowej, tak, czyli części zachodnia kościoła, kiedy wchodzimy. Filar pierwszy od południa, ten filar dokładnie przy wejściu, ma kształt, byśmy powiedzieli, banana. I o co chodzi? To nie jest wtórne zniekształcenie. To była sytuacja taka, że kiedy go wznosili, a wznosili ten kościół w latach 80. i początku lat 90. wieku XIV, filar musiał nierównomiernie zacząć osiadać i oni spokojnie go wyprostowali, murując go w kształcie takiego właśnie łuku. Spektakularne awarie zazwyczaj w takich wielkich obiektach średniowiecznych, jak wiemy nawet z historii, miały miejsce w trakcie budowy albo bezpośrednio już chwilę po budowie, tak, no bo wtedy, kiedy był ewidentny błąd konstrukcyjny, te naprężenia były niewłaściwe, źle był zaprojektowany, znaczy doświadczalnie źle był zaprojektowany, coś takiego się waliło, tak jak chociażby właśnie wspomniany kościół świętej Trójcy. Natomiast współcześnie, jeżeli pojawiają się awarie, to jest bardzo długi proces. To jest bardzo długi proces, który może trwać kilkadziesiąt lat. Najważniejszą cechą zabytku jest integralność i autentyzm. Czyli to, żeby on był po prostu autentyczny, no bo rekonstrukcja nigdy nie nosi w sobie tych informacji historycznych, tych emocji, ale też właśnie informacji, wiedzy i tak dalej, co oryginał. I teraz chodzi o to, że nie wolno w wypadku zabytku postępować zbyt pochopnie. Znaczy, jeżeli coś stało kilkadziesiąt lat, to właśnie zabezpieczyć, przebadać i dopiero potem wykonać prace naprawcze, które będą z drugiej strony możliwie jak najmniej ingerowały w strukturę oryginału. Więc w kościele świętego Mikołaja to się szczęśliwie udało. Ja powiem może jeszcze tutaj jedną rzecz, zwrócę uwagę, że te awarie, o których mówimy, one pojawiały się w obiektach dużych, które powstawały w różnym okresie, tak? Ale można powiedzieć, że były one związane jednak zawsze z jakąś rozbudową, znaczy z chęcią, można powiedzieć, zaimponowania. Rzeczą, o której myśmy nie mówili, a może tylko warto byłoby wspomnieć, bo to jest też taka ciekawostka, jeżeli chodzi o wpływ w ogóle katastrof, to są katastrofy już nie tylko konstrukcyjne, ale też naturalne. Bo jeżeli spojrzymy na Gdańsk, to proszę zobaczyć, że na przykład jeden z symboli Gdańska, żuraw, obecną formę uzyskał dzięki czemu? Że poprzedni żuraw spłonął w roku 1442. Spłonął, trzeba było odbudować. Odbudowano go w tej formie architektonicznej, którą dzisiaj znamy.
No ale ten też jest częściowo drewniany.
No tak, ale tutaj dalej, jeżeli spojrzymy, on jest częściowo drewniany, ale chodzi o formę, o to, że katastrofa jest przyczynkiem do tego, żeby zmienić, żeby coś poprawić, polepszyć, ale to było miejsce w historii, tak? My dzisiaj jesteśmy zakładnikami po części tego, że kiedy mamy coś, co istnieje przez kilkaset lat, skupiamy się na zachowaniu, a nie na poprawianiu, tak? Natomiast historycznie, na przykład inny przypadek, znany obraz z Muzeum Narodowego w Gdańsku, czyli Milwica, pożar na Długim Targu, to przypomina nam, że przecież czy kamienica, czy ratusz przecież głównego miasta też spłonął w połowie XVI wieku i był odbudowywany. To więc katastrofa była też przyczynkiem do tego, żeby coś wybudować jeszcze ciekawszego, czy jeszcze piękniejszego, albo czasem coś bardziej modnego.
No właśnie, uprzedził pan moje pytanie, bo rozmawialiśmy o budynkach religijnych, sakralnych, a chciałem zapytać o świeckie. Jednym słowem, brama, jedna z bram wodnych, czyli żuraw też był ofiarą katastrofy jakiejś, i ratusz głównego miasta także, i pewnie jakieś kamienice. Natomiast jak to wygląda w historii? Czy my coś wiemy więcej, jeżeli chodzi o te budynki w mniejszej skali, czy raczej no niestety czasy takie były, jakie były, i jeżeli nie zawalił się kawałek ratusza albo dużej świątyni, to odnotowane to nie jest.
Znane są przypadki, że są wspomnienia o tym, że coś się zawaliło, czy ktoś zginął. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Gdańsk ma jedną z najlepszych, czy najlepiej zachowanych z miast polskich baz źródłowych. Tak? To są duże archiwa. No, my bardzo dużo rzeczy różnych wiemy, tak? Natomiast też bardzo dużo rzeczy jeszcze nie wiemy. Albo dopiero się kiedyś może dowiemy. I teraz, jeżeli chodzi o budynki świeckie, to czy w ogóle tego typu problemy, o których pan mówi, to jednak to często jest związane, to jest właśnie ten styk badań historycznych i styk badań materiałowych, tych źródłowych, architektonicznych, archeologicznych, tak? Czyli tych badań in situ, w obiekcie, ze strukturą. I teraz problem polega na tym, że w Gdańsku mamy zachowane fundamenty generalnie po zniszczeniach wojennych właściwie całego miasta. Ale budynków, które, tych małych, które przetrwały wojnę, jest już bardzo niewiele. I one są odbudowane, więc nie są autentyczne, tak? I w związku z tym my nie jesteśmy w stanie śledzić czy badać w strukturze tych budynków, nawet tych jakichś pojedynczych zmianek, którymi dysponujemy. Więc niestety trzeba powiedzieć sobie jasno, że taka zabudowa bardziej, można powiedzieć, mieszczańska, ta bardziej zwyczajna, niestety ona nie jest rozpoznana. Być może tutaj jeszcze można spokojnie powiedzieć, że jeszcze jakieś rzeczy się dowiemy. Natomiast no, głównym naszym bólem jest to, że w roku 45 jednak ta oryginalna struktura miasta w dużej części przestała istnieć, i chociaż my cieszymy się z tego, jak miasto dzisiaj wygląda, to trzeba sobie zdawać sprawę, że jest ono no, nie tylko oryginałem. To jest właściwe określenie, bo są rzeczy oryginalne, jest siatka ulic, są kościoły, są fortyfikacje, są pojedyncze kamienice, ale to wszystko jest zanurzone w strukturze miasta odbudowanego.
To może na sam koniec podpowiedzmy w takim razie. Już wiemy, w Świętym Mikołaju mamy skrzywiony filar. Kościół Świętego Jana, tam zobaczymy skutki pewnej delikatnej katastrofy budowlanej. Kościół Świętego Mikołaja, ten skrzywiony filar.
Kościół Świętego Józefa, koniecznie ten plac przed kościołem oraz zabudowany malutka nawa, która zintegrowana jest ze starymi filarami. No i oczywiście Kościół Świętej Trójcy i Kościół Świętych Piotra i Pawła na Starym Przedmieście. Bo tam mamy zarówno ślady tych przebudów, jak i właśnie resztki niedokończone prezbiterium w kościele Piotra i Pawła.
Tajemnice Pomorza.